Nie sposób chyba rozpocząć naszej rozmowy od innego pytania, jak o to, jak pana rodzina, jak pana przyjaciel, jak pana znajomi na Ukrainie, jakie sygnały docierają od nich do pana?
Sygnały niepokojące, bo wszyscy są zaniepokojeni tymi masowymi ostrzałami, ale w moim konkretnie terenie na południu Ukrainy nie doszło do inwazji ze strony nieuznawanej Republiki Naddniestrzańskiej na terytorium Mołdawii, więc też mniej więcej spokojnie w Odesie, więc na razie rodzina i przyjaciele czują się w miarę bezpiecznie.
Pan wspomniał o tym, że nie doszło do ataku ze strony Naddniestrza, natomiast wczorajszy poranny atak miał miejsce także z terytorium Białorusi. Czy zatem Białoruś przez społeczeństwo międzynarodowe zostanie uznane jako państwo wspierające agresora?
Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiem, bo na razie wtargnięcie się odbyło się nie siłami zbrojnymi Białorusi, tylko siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej z terytorium Białorusi. Inna kwestia, że 2 lata temu w trakcie protestów w Białorusi przeciwko dyktatorowi Łukaszence. Faktycznie Ukraina, Polska, kraje bałtyckie, my angażowaliśmy się w wsparcie Białorusi, natomiast to się nie udało i zrobiliśmy błąd, że nie zabezpieczyli nasze granice ze strony Białorusi, wciąż rozpatrywaliśmy ten kraj jako niepodległy, ale de facto okazało się, że tego kraju już faktycznie na dzień dzisiejszy nie istnieje.
Panie Witaliu, zatrzymajmy się na chwilę przy dyplomacji, bo do ostatniej chwili cała Europa, cały świat wierzyli w to, że zabiegi dyplomatyczne przyniosą rozstrzygnięcie i że prezydent Władimir Putin nie zdecyduje się na wydanie rozkazu o ataku. Dyplomacja zawiodła. Znowu daliśmy się jako Europa nabrać Rosjanom?
Nie daliśmy się nabrać, tylko my poruszamy się w różnych systemach koordynat. Europa, tak może więcej powiemy, świat zachodu żyje w kategoriach zdrowego rozsądku, logiki budowania państw przede wszystkim opartych o dobrobyt. Natomiast obecnie mamy do czynienia z władzą Rosji, ale ja nie jestem skłonny pokładać odpowiedzialność wyłącznie na władze rosyjskie, ponieważ te władze rosyjskie poruszają się do tego momentu i do tego stopnia, bo są wspierane przez społeczeństwo rosyjskie. Można dyskutować, czy jest to społeczeństwo oszołomione propagandą, czy tylko jakieś mają archetypy w swojej mentalności.
Zmanipulowane pewnie też.
Po części zmanipulowane, ale ten duch imperskości siedzi w każdym Moskalu i niestety czyli odpowiedzialny cały kraj, bo ci ludzie, którzy teraz już czyli ze strony agresora zginęli, żołnierze rosyjskie, około 50 są doniesienia na terenie Ukrainy, ci, którzy zostali teraz wzięci jako jeńce, to nie jest Putin. I te dowództwo wojskowe, czyli w systemie władzy w Rosji, wszystko skupia się wokół jednej osoby, nie ma zapobieżników, którzy potrafiliby w momencie otwartego po prostu wariactwa głównego człowieka w tym kraju powstrzymać, bo nawet z militarnej logiki Rosja zaatakowała w momencie, kiedy cały świat był przygotowany na ten atak. Wcześniej Rosja zachowała się bardziej jakoś podstępnie, atakując w momentach niby deeskalacji sytuacji. Wtedy zaczynali się ostrzały na terytorium okupowanego Donbasu, z terytorium okupowanego Donbasu. Natomiast Rosja zaatakowała w momencie najbardziej niekorzystnej nawet dla niej, kiedy cały świat zachodni jest zdecydowany na wprowadzenie sankcji, a całe siły zbrojne Ukrainy są w podwyższonym stanie gotowości bojowej.
Zostawmy sankcje, o tym rozmawiają politycy, my porozmawiamy o tym, co dotyczy zwykłych ludzi. Widzieliśmy takie obrazki, takie informacje nas docierały z dnia wczorajszego, z pierwszego dnia konfliktu. Kolejki w sklepach, kolejki na stacjach paliw, przygotowywanie się przez mieszkańców Ukrainy na to, że sytuacja może być trudna, może być ciężka, wypłacanie wysyłanie gotówki i tak dalej, i tak dalej. Na razie wzmożonego ruchu na granicy z Polską nie było. W niewielkim stopniu był tylko wzmożony. Czy możemy się jednak spodziewać, że w miarę narastania tego konfliktu rzeczywiście uchodźcy, bo mówimy o uchodźcach teraz już wojennych, pojawią się u granic Polski?
Oczywiście pojawią się kwestie najbliższego tygodnia. W zależności od sytuacji, jak będzie rozwijało się, czy odniosą agresorowie pewne sukcesy na terytorium Ukrainy, to od tego...
No, Blitzkrieg się nie udał.
Blitzkrieg się nie udał, ale Rosja na razie te siły zgromadzenia wokół Ukrainy na terenie Rosji i Białorusi są dyspozycyjne dla tego, żeby przynajmniej z miesiąc atakować jak minimum w tym stanie, w którym są.
To wejdę panu w słowo. Tak. A czy armia ukraińska jest przygotowana na tak długi okres walki?
To zależy... Znaczy armia, jeżeli chodzi o ilościowy wskaźnik ludzi gotowych chwytać się za broń, jest gotowa. Może być ewentualny problem z bronią, a szczególnie z bronią nowoczesną, i tu zależy, jak zareaguje Zachód, czy będzie ciągle dostarczanie broni. Jeżeli ten, powiedzmy, korytarz dostarczania broni będzie działał sprawnie, to jest wielka szansa na powstrzymanie Rosji.
Jakie mogą być kolejne scenariusze? Mam tutaj na myśli taki aspekt gospodarczy. Nawet jeśli konflikt, miejmy nadzieję, lada moment się zakończy, agresja właściwie, a nie konflikt, ale mamy się zakończyć, to jakie mogą być gospodarcze skutki dla państwa ukraińskiego?
No, jak widać obecnie, główne uderzenia odbywają się na obiekty infrastrukturalne, więc to istotnie może spowolnić rozwój gospodarczy kraju i go wstrzymać. Z drugiej strony skutki gospodarcze względem Federacji Rosyjskiej są o wiele gorsze niż na Ukrainie. I dlatego to jest po prostu taka wojna na wycieńczenie sił jednej lub drugiej strony.
Mówi się o tym, ja słyszałem taką opinię, że atak na Ukrainę był spowodowany także tym, że ostatnie lata były dla ukraińskiej gospodarki łaskawe, że państwo się zaczęło rozwijać, że coraz lepiej ludziom się żyło na Ukrainie, a Rosja z zazdrością spoglądała, bo tak naprawdę poza Moskwą i Petersburgiem to tam niewiele się w gospodarce dzieje. Czy może to być rzeczywiście taka przyczyna?
Nie. Pan porusza się znowuż taki w europejskim systemie koordynat. Niepotrzebne.
No, myślę po europejsku, no
tak,
jak inaczej.
Nie, dla Federacji Rosyjskiej niepotrzebne są jako motywacja dla ataku wskaźniki gospodarcze. Bardziej ich niepokoiło właśnie wsparcie, jakie otrzymywała Ukraina w sferze militarnej ze strony Zachodu. I być może pomyśleli, jeżeli tak starać się racjonalizować rzeczy nieracjonalne, to o tym, że nastąpi moment, kiedy już zdecydowanie nie potrafią zrobić nic i wylopują.
Czyli kiedy Ukraina już będzie za silna, już nie będzie szans na to, żeby ją...
Tak. I dlatego próbują wykorzystać te ostatnie chwile, mimo to, że sami są osłabieni gospodarczo, po to, żeby jakby wypewnić swój projekt imperialny.
No właśnie, to ostatnie pytanie dotyczyć będzie tego projektu imperialnego. Wiele lat temu polski prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński mówił o tym w Gruzji, że po Gruzji może przyjść kolej na Białoruś, na Ukrainę, potem na państwa bałtyckie, a może i na Polskę. Czy rzeczywiście taki scenariusz jest w tej chwili realizowany? Jak pan to ocenia?
Tak, jak najbardziej. No, jeżeli pan pamięta rosyjskie demonstracje prowojenne w 2014 roku, to tam...
Mówi pan o Krymie teraz.
Mówię o Krymie, ale demonstracje, które odbywali się w Moskwie, w Sankt-Petersburgu, to tłum krzyczał Lwów, rosyjskie miasto, Warszawa, rosyjskie miasto, Praga i tak dalej. Także to jest plan, który przewiduje wzburzenia pokoju w całym kontynencie europejskim i wznowienie strefy wpływu nie tylko w granicach Związku Sowieckiego, tylko bloku wschodniego.
Oby ten scenariusz, o którym pan powiedział na końcu, nie sprawdził się. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Moim gościem był pan Witalij Mazurenko.